Czy ktoś z was pamięta taką kreskówkę Yogi Bubu? Pamiętacie, starsze pokolenie pamięta. Znaczy nie, taka młodzież jak ja pamięta tę kreskówkę. Historia z parku Yellowstone. Nie wiem, czy wiecie, że to jest akurat fakt, że w pewnym momencie niedźwiedzie zamieszkujące park Yellowstone zaczęły zdychać. Wiecie o tym? Czytaliście? Naukowcy zaczęli robić badania, z jakiego powodu te niedźwiedzie zdychają. Otóż okazuje się, że zdychają z tego powodu, że nie zapadają w sen zimowy. Więc zaczęto robić badania, dlaczego zwierzęta z parku Yellowstone nie zapadają w sen zimowy. Okazało się, że nie zapadają w sen zimowy, bo tak jak Yogi i Bubu, zażerały jedzenie już przetrawione przez kogoś innego, czyli kanapki, szynki, bo to wiecie, to wszystko jest przetworzone. Zaczęły z tego powodu zdychać, że nie jadły tego naturalnego jedzenia. I chciałem tylko powiedzieć tyle, że jeśli się żywisz tylko kazaniami, to tak ci się przytrafi jak właśnie tym niedźwiedziom z Yellowstone. Mamy się żywić słowem, karmić się nim, poświęcać czas. Kazania to jest taka wisienka na torcie. Ja wiem, że to brzmi, jakbym mówił przeciwko sobie. Nie mówię przeciwko sobie. To jest nauczanie, karmmy się sami Bożym Słowem też. Przede wszystkim. Przetwarzajmy ten pokarm, który jest, Bóg chce mówić do nas. Chciałem się podzielić z wami Bożym Słowem, które dotarło do mnie wiele lat temu na pewnej konferencji. Słowem Bożym dzielił się pastor Paul Scanlon. Nie wiem, czy znacie, on był pastorem kościoła Life Church Bradford w Anglii, autor książki na temat życia kościoła pod tytułem Przeprawa. Bardzo mnie dotknęło to, co on mówił, bardzo mnie dotknęła historia z Pisma Świętego, którą się dzielił. Ja potem posiedziałem nad tą historią i siedząc nad tą historią, Bóg do mnie przemówił i przygotowałem takie nauczanie pod tytułem, już wam mówiłem, jak pomóc Panu Bogu czynić większe cuda. Bo jest, ja wiem, że ten tytuł już brzmi jak herezja sam w sobie, ale są takie cuda, w których Pan Bóg nas potrzebuje i zakres tych cudów może być zdecydowanie większy, jeśli my Panu Bogu będziemy pomagać. Wiecie, prawda teologiczna jest taka, że Bóg nikogo nie potrzebuje, to my Go potrzebujemy, ale Bóg zdecydował się, byśmy Mu pomagali. Byśmy byli, pracowali razem z Nim. Historia, posłuchajcie. Druga Księga Królewska, 4 rozdział, 7 pierwszych wierszy. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ono na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz. Od wszystkich swoich sąsiadów naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, a oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę, spłać swój dług, ty zaś wraz ze swoimi synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Sytuacja opisana w tej historii jest niezwykle dramatyczna. Oto umiera Boży człowiek, człowiek o obdarowaniu proroczym, wierny sługa Boga, ale wygląda na to, że ten człowiek nie zadbał o zabezpieczenie materialne swojej rodzinie. Wiecie, to już tak jest z prorokami bożymi, że nie wszyscy muszą znać się na ekonomii. Lecz ten fragment potwierdza prawdę, że Bóg troszczy się o swoje dzieci, że wspiera sierotę i wdowę. Zadłużona kobieta może nie tylko stracić swój majątek, ale stracić także swoje dzieci. I powiem wam, że dla mnie osobiście ta historia To jest historia, to jest lekcja dla Kościoła, który chce doświadczyć większych Bożych cudów. To jest historia, ta historia to lekcja dla chrześcijanina, który chce doświadczyć większych Bożych cudów. I powiem wam o trzech rzeczach, które ja uczę się z tej historii, a które mogą pomóc tobie osobiście, Kościołowi, w którym jesteś, doświadczać większych Bożych cudów. I pierwsza lekcja dla mnie z tej historii, skończę przed obiadem, słuchajcie. To będzie cud sam w sobie. Wiecie, że kaznodzieje przechodzą w wieczność, jak mówią kazania. Pewnie znacie tę historię, jak pastor przychodzi na nabożeństwo, kładzie Biblię, zeszyt i zegarek i dziecko go podgląda i mówi, pastorze, a co to jest ta księga, co tam kładziesz? A, bo z niej mówię i czerpię inspirację. A co znaczą te notatki, które tam kładziesz? A, to znaczy, że zapisałem te myśli, którymi się posługuję tutaj na kazaniu. A co znaczy ten zegarek? A ten zegarek to nic nie znaczy. Tak większość z nas ma. Ale pierwsza lekcja dla chrześcijanina i Kościoła, który chce doświadczyć większych cudów z tej historii. Pierwsza lekcja brzmi następująco. Zobacz, czym dysponujesz, a co można pomnożyć. Zobacz, czym dysponujesz, a co można pomnożyć. To może być coś niewielkiego, to może być odrobina czasu, trochę pieniędzy, nawet resztka jedzenia i wiele innych niewielkich rzeczy. To coś, co nawet nam może się wydawać mało znaczące. Bo często zalążek wielkiego cudu już jest w twoich rękach. Wiecie, czasami ktoś do nas przyjeżdża do kościoła, rozgląda się, u nas, wiecie, multimedia rozbudowane pod, jak tylko można, na tym poziomie możliwe i mówią, ojej, jakbyśmy mieli takie możliwości. Ale my 12 czy tam 18 lat temu nie mieliśmy żadnych możliwości. Ale mieliśmy zalążek cudu, który już był w naszych rękach. I pierwsza rzecz, pierwsza lekcja dla wierzącego człowieka i dla Kościoła, to zalążek cudu może być już w twoich rękach. Zobacz, czym dysponujesz, a co można pomnożyć. Możesz się dzisiaj modlić, Boże, pokaż mi moją bańkę oliwy. Boże, pokaż mi, co mam już, a co może być zalążkiem cudu. Ale następna część tej historii, to powiem wam, to jest dopiero lekcja. Jak to młodzież by powiedziała, to jest odlot. To jest odjazd totalny. I chciałbym, żebyśmy następne lekcje odkryli razem. Żebyśmy odkryli jeszcze dwie rzeczy, które pomogły Bogu uczynić ten cud, o którym czytałem, większy. I chcę zacząć od pytania. Chcę wam zadać pytanie. Od czego był uzależniony rozmiar tego cudu, o którym czytałem? Od czego był uzależniony rozmiar cudu, o którym czytałem? Od czego? Od ilości naczyń. Super. Rzeczywiście tak było. Mógłbym powiedzieć nawet ciepło, jakbyśmy się bawili w taką grę. No to zadam inne pytanie. Mówicie, że od ilości naczyń. A od czego była uzależniona ilość naczyń? Od działania. Proszę? Od znajomych ilości, zgoda. Tak jest. No to teraz od zasobności sąsiadów. Inaczej mówiąc, fajnie się z wami uczy razem. No to teraz sobie wyobraź, że ta lekcja jest o tobie. Dzieje się w twoim bloku czy na twoim osiedlu. Prorok przychodzi do ciebie i mówi tak. Idź do wszystkich sąsiadów i pożycz od nich naczynia. Jak myślicie, co będzie fundamentalną kwestią, która sprawi, że sąsiedzi pożyczą tobie naczynia? Relacje. Fundamentalną kwestią oczywiście będą relacje. I chcę wam i sobie coś przypomnieć, powiedzieć. Kochani, jest taki rodzaj cudów, których wielkość, których rozmiar jest uzależniony od naszych relacji z innymi ludźmi. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ona będzie hipotetyczna, ale nie niemożliwa do zaistnienia. hipotetyczna, ale nie niemożliwa do zaistnienia. Prorok mówi do kobiety, idź, i teraz uwaga, zobaczcie, Biblia jest precyzyjna, co on jej powiedział, idź do wszystkich swoich sąsiadów. Do wszystkich swoich sąsiadów i wyobraźcie sobie, to będzie hipotetyczne, a ona na to, proroku, ale ci naprzeciwko mnie są członkami partii, której nie znoszę. I już im raz powiedziałam, że trzeba być oszołomem, żeby być ich zwolennikami i od tamtej pory już tylko się sobie kłaniamy. Mogło tak być? Albo mówi tak, a tam nade mną mieszka transwestytka. Ta, wiesz, znana z telewizora. To wstrętne. Nie omieszkałam temu czemuś to zakomunikować. Możliwe? A ci obok z klatki? To Arabowie. Do tego muzułmanie, wyznawcy tego fałszywego proroka Mahometa kilka razy dziennie wyją do tego swojego demona. A nad nami mieszkają ludzie, którzy byli w naszym kościele, ale odeszli w atmosferze skandalu. I od tej pory się nie znamy. A trzy domy dalej mieszkają dwaj geje. A już tych, co od 5 lat żyją bez ślubu, nie wspomnę. Nie mam więc od kogo pożyczyć naczyń. Wiecie, mogła nawet oczekiwać, jak wielu niestety chrześcijan oczekuje, pochwały za taką swoją ortodoksyjną, świętą postawę, za taką czystość, świętość. Ale moja Biblia mówi, drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 24. Sługa Pana powinien być uprzejmy dla... Jak? Czy można więc mieć odmienne poglądy polityczne, a wyrażać je, a jednocześnie być uprzejmym dla politycznych przeciwników? Powiem wam, myślę, że Kościół zamyka sobie usta do zwiastowania Ewangelii, często w nieuprzejmy sposób komentując rzeczy. Ja lubię politykę, słuchajcie. Gdybym nie był pastorem, moi kumple do mnie nieraz po kazaniach piszą. Nie chcemy, żebyś przestał być pastorem, ale jakbyś przestał, to polityka. No trzeba być politykiem, żeby być pastorem, prawda? Lubię. Ale wiem, że można mieć inne poglądy polityczne i wyrażać je w uprzejmy sposób względem polityków politycznych. A czy można być uprzejmym dla gei czy transwestytów, jednocześnie przekazując im biblijną prawdę, że ich styl życia w oczach Bożych jest niewłaściwy? Można? Wiecie, kiedyś mnie zapytano, czy chcemy gei w naszym kościele. Jakie są powody? Powiedziałem, jest kilka. A ktoś mi mówi, jakie? Ja mówię, po pierwsze, że tutaj będą prawdziwie kochani, a oni bardzo potrzebują miłości. Po drugie, tutaj usłyszą, że ich styl życia nie jest normą, którą Pan Bóg oczekuje. Po trzecie, będziemy ich podnosić, będziemy cieszyć się razem z nimi. Po trzecie, usłyszą o tym, który może zmienić ich styl życia i sposób myślenia. Po czwarte, będziemy ich cieszyć się ich sukcesami. I po piąte, będziemy podnosić ich, gdy na drodze do powrotu, do relacji z Bogiem, do właściwego życia, będą upadać. I powiem wam, po tym nabożeństwie miałem kolejkę. Ktoś przyszedł do mnie i powiedział, dziękuję, że powiedziałeś. Bo często ja sam naśmiewałem się z tych ludzi, mówiąc, no wiecie, jak to mówią niektórzy. I potem człowiek do mnie przyszedł i mówi, wiesz, dlaczego nigdy ci nie chciałem powiedzieć, z czym ja się zmagam? Nie chciałem ci powiedzieć, z czym się zmagam, dlatego że miałem wrażenie, że ty z nas szydzisz. I przestałem już się wygłupiać. Przestałem szydzić. Zacząłem mówić innym językiem, dlatego że to sprawiło, że ludzie się przestali bać przychodzić do mnie, dzieląc się swoimi problemami. Można być uprzejmym, bo sługa Boży powinien być uprzejmy, co nie znaczy, że idziemy z kompromis z prawdą. Bo nieraz ludzie mówią albo tak, albo tak. Mamy prawdę mówić, Biblia nas uczy jak? W mnie? To nie znaczy pójść do kogoś i powiedzieć, mówię ci w miłości, jesteś debil beznadziejny. bo to nie jest, słowo miłość nie jest rozbiegówką do wypowiedzi. Przyjść do kogoś z miłością, powiedzieć coś, to znaczy spędzić czas na kolanach do tej pory, jak wiem, że moje serce ma taką samą miłość, którą Chrystus okazał mi i gdy idę z przekonaniem o takiej miłości, wtedy mówię prawdę w miłości. A rozbiegówka, że mówię ci w miłości, że jesteś kretyn i do niczego niepodobny, jest tylko fałszywym upiększeniem mojej beznadziejnie pustej wypowiedzi. Już się nie chcę ekscytować, bo to jest też mój taki konik, wiecie. Czy można być uprzejmym dla muzułmanina czy buddysty, jednocześnie mówiąc o tym, że w Jezusie jest zbawienie? Można? Wiecie, jaką historię przeżyłem? Ktoś mi powiedział, żebym tego publicznie nie opowiadał. W Polsce, w Warszawie, kiedyś Nepalczycy otworzyli restaurację. Jeden z nich był kapłanem, braminem, ale ożenił się z dziewczyną z niższej kasty i musiał uciekać ze swojego kraju. Któregoś razu obchodzili święto świateł, a ich tradycja mówi, potrzebny jest kapłan, żeby się podczas święta świateł modlił. Bramin już nie mógł, bo był w niższej kaście. Wiecie, kogo znali? Mnie, bo ja u nich jadłem. I zadzwonili do mnie, czy mógłbym się pomodlić podczas ich pogańskiego święta świateł. Ktoś mi powiedział, nie mów tego, bo się Kościół od ciebie odwróci. A trudno. Pomodliłem się i nagle przypomniałem sobie, że ktoś powiedział o sobie, że jest światłością. Więc poszedłem do nich i powiedziałem im, pomodlę się o was, ale pomodlę się i powiedziałem ich o tym, który jest światłością. I powiem, miałem fajny czas z nimi. Otworzyli przede mną serce, podzielili się, jak ich Polacy traktują jak niewolników, bo tak było. Mało, że mieszkali w restauracji, w której pracowali, to jeszcze pieniędzy nie dostawali. Można być uprzejmym i powiedzieć prawdę? Można być. Można być. A czasami wykorzystać taki pomost, tak jak apostoł Paweł. Widzę, żeście pobożni, Ateńczycy. Takie bóstwo. Ja zrobiłem dokładnie to samo, bo się uczę z Biblii. Więc można być. Zobaczcie, Nehemiasz ze Starego Testamentu był uprzejmy względem swojego pogańskiego króla, a ten w zamian dał mu wszystko, co potrzebne do odbudowy Jeruzalemu. Pamiętacie historię? To był cud. Wiecie, Jezus był ostry dla dwóch kategorii ludzi. Po pierwsze, dla robiących biznesy z religii, i dla tych, którzy chcieli uchodzić w oczach ludzi za świętych, a wewnątrz takimi nie byli. Poczytajcie Biblię. Uderzał mocno i stanowczo w ludzi, którzy biznesy robili na religii i w tych, którzy chcieli uchodzić w ludzi, że są bardziej pobożnymi niż są. A z innymi miał relacje. Czy to był poganin, czy Samarytanin, czy prostytutka, czy celnik, czy terrorysta. Zobaczcie. Jezus, żeby przepłynąć jezioro, pożyczył łódź. Żeby zjeść kolację, pożyczył izbę. Żeby wjechać do Jerozolimy, pożyczył osła. A nawet wypożyczyli grób dla niego. Dlaczego mu to dali? Wiecie dlaczego? Bo miał relacje. Drodzy, wiele Bożych cudów tkwi w relacjach. A pamiętacie dwóch sparaliżowanych? Jeden nie miał ani jednego człowieka, by mu pomógł, a drugiego niosło aż czterech. Prawdopodobnie jeden z nich zadbał o relacje. A wiecie, co jeszcze w drugim przypadku dzięki relacjom się stało? Sparaliżowany doznał cudu poza kolejnością. Całe tłumy stały, a on poza kolejkę się wsunął, dzięki relacjom. Wiecie, mógłbym opowiedzieć wam wiele historii takich cudów. Gdy byłem pastorem w Ciechanowie, to jest ten Once Upon a Time, dawno, dawno temu, trzeba było do naszego budynku podłączyć gaz. Wiecie, urzędnicy, żeby odpowiedzieć na pismo w tamtych czasach, teraz też podobnie, mieli na to 30 dni, żeby odpowiedzieć. Jeśli urzędnik ma czas, żeby odpowiedzieć w ciągu 30 dni, to którego dnia odpowiada? Widzę, że pracujecie w urzędach, tak? Chodzicie do urzędów, tak? Tak było. A wiecie, w ile dni załatwiłem? W ciągu jednego dnia. Miałem relację z człowiekiem, który przyjechał do mnie rano i mówi, jedziemy. Najpierw do urzędu. Wchodził, pastor chce mieć do budynku gaz podłączony. Proszę pan, trzeba... Wszystko jest dobrze. A, jak wszystko dobrze. Potem do następnego. Trzeba było zrobić przekop przez główną ulicę w Ciechanowie. Pojechaliśmy do... To się nazywało wtedy coś tam... Zarząd dróg czy coś takiego. Pastor potrzebuje gaz przeciągnąć przez ulicę. Wszystko jest w porządku. A, wszystko było. Nawet nie zapłaciłem za to złotówki. Potem już do gazowni na końcu, od ręki. W 2 dni załatwiliśmy wszystko. W ciągu kilku następnych dni. Obudziłem się rano, już przekop był przez ulicę. Połowa, potem zasypali, druga połowa. Wiecie, skąd to się wzięło? Z relacji. Jak się przeprowadziłem do Ciechanowa, Bóg mi powiedział, odwiedź wszystkie ważne osoby w tym mieście. Odwiedziłem wszystkich proboszczów parafii, wojewodę, prezydentów, komendanta straży pożarnej, komendanta policji. Śmiali się ze mnie, że jakiś nawiedzony. Ale powiem wam tak, przyszła śnieżyca, zasypała cały Ciechanów, a my mieliśmy swoją 50 metrów własnej drogi do kaplicy, od głównej drogi, własnej asfaltowej drogi. Wiecie, którą drogę w Ciechanowie w pierwszej kolejności odśnieżyli? Obudziłem się rano, przejazd do kaplicy i wokół budynku. Wiecie dlaczego? Bo miałem relację z dyrektorem zarządu dróg. Któregoś pięknego dnia, jak zacząłem odwiedzać księży, w pierwszym roku trzymali mnie przed drzwiami. W drugim roku trzymali mnie na progu, a w trzecim roku główny ksiądz dziekan zobaczył mnie na ulicy w styczniu, wycałował mnie z okazji modlitwy o jedność chrześcijan, po czym w niedzielę powiedział, pan Zaremba jest najniebezpieczniejszym człowiekiem w Ciechanowie. Było mi tak przykro, myślałem, że mi serce pęknie. I jechałem do domu samochodem i powiedziałem, Panie Boże, już nigdy w życiu moja noga u nich nie postanie. A Bóg mi powiedział, przegrałeś. I powiedziałem, Boże, przepraszam Cię. Co tam moja duma? Będę. I zaczęli mnie wpuszczać. Zaczęli mnie przyjmować, zaczęliśmy rozmawiać. Relacje. Dbajmy o relacje, bo w relacjach jest zalążek Bożego cudu. Więc drugi punkt brzmi, chcesz pomóc Bogu, by uczynił większy cud? Dbaj o relacje. Kościół, który nie buduje relacji, ogranicza Boże cuda, hamuje przepływ oliwy. I nie używajmy tych cytatów, które mówią, że mamy nie miłować tego świata, bo nie o to w tym chodzi. Miłość do świata, mamy nie miłować świata, czyli tej całej ideologii, która stoi za tymi, za różnymi rzeczami. Mamy nie miłować tych całych idei, które są niezgodne z Bożym Słowem. Ale niemiłowanie świata nie znaczy niemiłowanie ludzi. Wiecie, jeśli Biblia mówi, że mamy się trzymać daleko od jakichś ludzi, to najczęściej mówi, że mamy się trzymać od tych wierzących, którzy mówią, że są wierzący, ale rozłamy w Kościele powodują. Biblia o tym mówi? Nie przebywajcie z tym, który nie ma się bratem, a żyje nieporządnie. Człowieka, który powoduje rozszczepieństwo, unikaj po jednym, tam, w dwóch, tam trzech razach, a my wtedy chętnie ucho na truciznę otwieramy. Jakoś nam to nie przeszkadza. Wiecie, Jezus, gdy się modlił o nas, powiedział tak do Ojca. Ojcze, nie proszę Cię, żebyś zabrał ich ze świata, ale żebyś ich ochronił od złego. Więc jeśli wchodzisz w relacje z niewierzącymi, pamiętaj, że już Pan Jezus się modlił o ciebie, żebyś był ochroniony od złego. Tylko takie małe pytanie to logiczne. Czy Pan Bóg wysłuchuje modlitw swojego Syna Jezusa? To jest pierwsza myśl. A druga, jak czasami słyszę, jak wierzący mówią, my nie możemy z tymi niewierzącymi tak się spotykać, czy tam ten, bo oni jeszcze tak się stanie, że oni nas wciągną. Jakoś mi to nie pasuje z taką prawdą teologiczną, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. Więc jeśli chodzisz, ja będę o tym mówił, zdaje się, później, ale jeśli wchodzisz w relację z właściwej motywacji, czyli żeby zdobyć tych ludzi dla Chrystusa, chronią cię dwie rzeczy. Modlitwa Jezusa i ten, który jest w tobie. Jeśli z innych celów wchodzisz, no to wchodzisz na śliski grunt. Ale jeśli z tych celów, w tych celach, to jest zupełnie inna kwestia. Więc pierwszy punkt był taki, spójrz to, co masz, bo zalążek cudów jest już w twoich rękach. A drugi, chcesz pomóc Bogu, by czynił większe cuda, zadbaj o relacje. Bo Kościół, który nie buduje relacji, ogranicza Boże cuda, hamuje przepływ oliwy. No a teraz trzecia rzecz, która sprawi, że cud będzie większy. I chciałbym, żebyście pomogli mi odnaleźć tę rzecz. Co jeszcze może powiększyć Boże cuda? Lub inaczej, co może ograniczyć Boże cuda? Posłuchajcie tekstu z Biblii. Nic nie ma twoja służebnica oprócz bańki. A prorok do niej mówi, idź, napożyczaj sobie naczyń. Nie mam nic oprócz bańki, idź, napożyczaj sobie naczyń. Bańka i naczynie. Co ma większy zakres? Bańka czy naczynie? Naczynia wchodzą do rodziny baniek, czy bańka wchodzi do rodziny naczyń? Jak? Bańka wchodzi do rodziny naczyń. Naczynia to szerszy zakres, zgoda? I tu mnie prowadzi do trzeciego punktu. Posłuchajcie, trzeci punkt. Pierwszy, zalążek cudów jest w twoich rękach. Drugi, relacje, jakie masz, sprawiają, że cud może mieć większy zakres. A trzecia rzecz to kreatywność co do pojemników na Boży cud. To kreatywność co do narzędzi. Bo sobie wyobrażam, tę kobietę wchodzi do kogoś do domu, patrzy bańka, wychodzi w kącie, okiem zobaczyła gitara. A gitara ma tam, wiecie, pudło i dno, ten dziurę. Może i w to można nalać oliwy. Kreatywność. Bóg nas stworzył kreatywnymi. Często ograniczamy cuda, bo jesteśmy ograniczeni co do naczyń, co do narzędzi. A Bóg nas stworzył kreatywnymi. Bóg rozmnożył oliwę. Nie wiem, czy zauważyliście w tej historii. Bóg rozmnożył oliwę? A wiecie, czego nie rozmnożył? Naczyń. Musimy wyjść za nasze schematy myślowe. Kochani, ograniczenie cudów często jest po naszej stronie, bo nie dostrzegamy tego, co już mamy, nie dbamy o dobre relacje, a uwikłani w schematy nie poszukujemy różnorodności naczyń mogących pomnożyć Boże cuda. Pewnie znacie tę historię z kaczką, jak córka obserwuje matkę i pyta się, mamo, dlaczego gotując kaczkę ucinasz z przodu i z tyłu? Znacie tę historię? Kto z was nie zna, to opowiem, jak nie znacie. Obcina przód i tył. No, mama mówi, bo tak robiła moja mama. Więc idzie do babci, dziewczynka, pyta się, babciu, dlaczego robiąc kaczkę obcinasz tutaj z tej strony i z tej strony? A bo moja prababcia tak robiła. Prababcia gdzieś tam jeszcze żyła, więc ta wnuczka poszła do prababci. Prababciu, dlaczego? A no, bo mieliśmy za małe naczynia. Robimy wiele rzeczy, mówiąc, bo tak już było to wcześniej robione. Powiem wam, że to, co działało wcześniej, już dzisiaj nie musi wcale działać. Narzędzia nie są święte. My mamy być święci, nasze przesłanie jest święte, ale nośniki są różne. Taki jest dzisiejszy świat. I często twórczość co do narzędzi, a w zasadzie brak twórczości, hamują cuda, bo Bóg jest Bogiem twórczym. Zobaczcie, On stworzył to wszystko, co wokół nas. To jest geniusz twórczy. Więc musimy wyjść często za nasze schematy myślowe co do narzędzi, bo często ograniczenie cudów jest po naszej stronie. Po pierwsze dlatego, że nie dostrzegamy tego, co już mamy i patrząc na innych mówimy, gdybyśmy my mieli takie możliwości. Więc nie patrzmy już nigdy w ten sposób. Zobaczmy, co już mamy. Często nie dbamy o dobre relacje a uwikłani w takie same schematy, nie poszukujemy różnorodności naczyń mogących pomnożyć Boże cuda. Więc jeśli chcesz pomnożyć Boże cuda w swoim życiu, w życiu Kościoła, bądź kreatywny w poszukiwaniu naczyń do spełnienia. Wiecie, ja od lat, nie wiem jak wy, ale ja od lat wierzę, że Bóg swoją oliwę chce wylewać bez ustanku. To jest moje przekonanie. Jeśli jest problem w jej przepływie, to on absolutnie nie z Bożej strony. To często wynika z trzech rzeczy. Pierwsze, odwrócę to wszystko, co powiedziałem. Koncentrujemy się bardziej na tym, czego nie mamy, niż na tym, co już mamy. Po drugie, zapominamy, że większość rzeczy, posłuchajcie tego, zapominamy, że większość rzeczy, które potrzebujemy, jest w rękach innych ludzi, ale przez brak relacji nie mamy do nich dostępu. Często są w innych kościołach, ale nie mając z nimi relacji, nie możemy z tego skorzystać. I trzecia rzecz. Schematy myślowe, schematy w działaniu powstrzymują nas od kreatywnego podejścia, a poszukiwanie nowych do poszukiwania nowych sposobów czy narzędzi. I czas to zmienić. Więc po pierwsze, chcesz cudu? Spójrz na to, co już masz, z wdzięcznością Bogu. Po drugie, zadbaj o relacje. Po trzecie, poszukaj może nawet niekonwencjonalnych sposobów i metod, a pomożesz Bogu uczynić większe cuda. I moje nauczanie byłoby niepełne, gdybym nie powiedział jeszcze jednej myśli. Bo może jest tak, że w swoim własnym domu masz pojemniki na cuda, których potrzebują inni. Nie trzymaj więc ich tylko dla siebie. Uczyń je dostępnymi, a pomożesz innym ludziom doświadczyć większego cudu. I powiem wam, jaką mamy zasadę w naszym kościele. Od jakiegoś czasu w naszym kościele modlimy się o inne kościoły warszawskie i polskie. Wyświetlamy slajd z imieniem i nazwiskiem pastorstwa, z adresem, gdzie się spotykają, z godziną nabożeństw. Puszczamy to, żeby ludzie wiedzieli, że nie tylko my tam jesteśmy w tej Warszawie, tylko że są inne kościoły, że je błogosławimy, że je kochamy i że jak ludziom jest w naszej formie trudno, to mają 60 wyborów. Jeszcze. Przyjeżdżają do nas goście. Nie trzymamy gości dla siebie. Kiedyś sobie myślałem, musimy ich utrzymać dla siebie, bo wiecie, kasa. Dzisiaj dzielimy się gośćmi też. Dzielimy się środkami materialnymi. Naprawdę Bóg nas obdarował. Na początku nie mieliśmy nic, dzisiaj naprawdę Bóg nas obdarował. Co miesiąc spłacamy kredyt za budynek. 14 tysięcy dolarów, możecie sobie wyobrazić. To są kosmiczne pieniądze, a my na to mamy. A wiecie, w czym tkwi tajemnica? Między innymi dzielimy się naczyniami, które mamy. Dajemy je innym. Nie trzymamy tego dla siebie, bo powiem wam to, co wczoraj powiedziałem. Trudno w to uwierzyć, ale nie o nas tutaj chodzi. Więc spójrz w ręce, co już masz, Kościele. Zacznij dbać o relacje i bądź sługą, który jest uprzejmy dla wszystkich. A że Bóg dał ci rozum i serce, a sam jest twórczy, módl się, żeby ci pokazał może nowe narzędzia, z których jeszcze nie korzystałeś, a może one są na podwórku sąsiada i warto je użyć, a może ty masz je dla kogoś innego. Trzy proste lekcje, a Pan Bóg będzie dokonywał wielkich cudów. I przerwa na obiad. Zostańcie z Bogiem.